Gościem Poranka Wnet Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Co pytanie, jest to pana bezpośrednia kompetencja, ale od Unii Europejskiej zacznijmy. Co właściwie oznaczają wczorajsze artykuły prasowe w Rzeczpospolitej i Financial Times? Polska straci środki europejskie? Jak to wygląda?
Panie redaktorze, no nie jest żadną tajemnicą, że są środowiska polityczne w Polsce niezwiązane z opozycją, które bardzo intensywnie i aktywnie pracują nad tym rzeczywiście, żeby tych środków było jak najmniej. Uważają, że to jest doskonały instrument do zwalczania przeciwników politycznych. Szkoda tylko, że kosztem interesu państwa. I tak czytam tego typu informacje prasowe. Ja byłbym tutaj, jeśli chodzi o fundusze strukturalne, Fundusz Spójności czy pieniądze z zakresu wspólnej polityki rolnej, absolutnie spokojny. Natomiast chęć rozbujania, mówiąc kolokwialnie, emocji wokół tej sprawy na pewno po stronie opozycji i ludzi pracujących także i wśród w instytucjach europejskich jest. Dodatkowo pamiętajmy, panie redaktorze, że jesteśmy w sytuacji, w której tuż za naszą granicą toczy się wojna i na pewno tego typu działania też dezinformacyjne, próbujące wywołać niepokój, takie poczucia brak stabilności, podziały wewnętrzne w kraju, no istotnym przecież z punktu widzenia Ukrainy, na pewno rosyjska dezinformacja również wspiera takie kroki, więc trzeba na spokojnie komunikować i weryfikować informacje. Nie ma przecież żadnego oficjalnego stanowiska, które wskazywałoby na to, że takie środki są zagrożone.
Więc ale jak rozumiem już z wypowiedzi pana ministra, jakieś takie sygnały nieoficjalne do polskiego MSZ-u, do polskiego rządu dochodzą, że taka wola jest, że zdaniem części komisji jest taka możliwość prawna, jest taka potrzeba.
Nie ma takiej możliwości. Nie dochodzą tego typu sygnały poza, tak jak mówię, chęcią polityczną części opozycji. Natomiast no, w sensie prawnym ja nie znam takich możliwości prawnych, żeby można było blokować środki. Podobnie zresztą jak w innych przypadkach. Tak jak mówię, raczej patrzę na to jako próbę wzniecenia debaty politycznej i właśnie służącej celom politycznym.
Ale widzimy, że także rozgrzewa się ta kwestia prawnie. Dzisiaj informacja, że w Sądzie Najwyższym 30 sędziów, którzy pochodzą jeszcze z tak zwanego starego nadania, uznało, że nie będzie orzekać z sędziami z nowego nadania. 30 sędziów to dużo, to 1/3 składu Sądu Najwyższego. Ten rokość się pogłębia, panie ministrze.
Panie redaktorze, no jak pan słusznie zauważył, ja nie jestem ekspertem od systemu wymiaru sprawiedliwości.
No, chociaż jest pan minister prawnikiem.
No i ty jestem, ale chcąc odpowiedzialnie, nawet jestem adwokatem, odpowiedzialnie się wypowiadając, raczej uważam, że politycy powinni wypowiadać się w tych sprawach, którymi się zajmują na co dzień, a nie być komentatorami szeroko pojętej rzeczywistości, więc...
Niech pytam pod kątem sytuacji w Sądzie Najwyższym, ale implikacji tej sytuacji na politykę zagraniczną Polski, na relacje Polski z najważniejszymi partnerami, bo to może się składa w całość. Wczorajszy artykuł Rzeczpospolitej, dzisiejsza deklaracja 30 sędziów, no to można ułożyć w pewien ciąg logiczny, panie ministrze.
No, myślę, że w pewnym sensie na pewno ta walka wewnętrzna także i zahacza o innego rodzaju instytucje. Na pewno jest tak, że część środowiska sędziowskiego, zresztą wychodząc ze swojej roli bycia niezależnym, niezawisłym sędzią, a wchodząc w rolę polityczną, również stara się w jakimś sensie oddziaływać na przyszłą sytuację polityczną, międzynarodową, na także przyszłe wybory, więc w jakimś sensie mnie to niestety nie zaskakuje. Od kilku lat zauważyliśmy, że część środowiska sędziowskiego no niestety stało się politykami, co nie służy wymiarowi sprawiedliwości i co nie służy, tak jak mówię, poczuciu niezawisłości sędziowskiej. Każdy obywatel, bez względu na to, czy głosuje na opozycję, czy na koalicję rządzącą, w momencie, kiedy trafia do sądu, na salę sądową, powinien mieć absolutne przekonanie, że sędzia nie jest zaangażowany politycznie i nie będzie podejmował swojej decyzji w oparciu o sympatie polityczne, a jak widać, no niestety sędziowie tego w dużej części nie rozumieją i szczególnie wyborcy opcji rządzącej dzisiaj, no mają prawo się obawiać, że sędziowie będą podejmować decyzje i wydawać wyroki w oparciu o swój brak sympatii do ich wyboru politycznego.
Panie ministrze, patrzymy na Ukrainę, tam trwają bombardowania miast, jednocześnie w Pekinie trwa zjazd Komunistycznej Partii Chin i sygnały takie dochodzą z Pekinu, że być może Pekin będzie chciał się włączyć jeszcze mocniej w destabilizację porządku światowego. Takie sygnały można było czytać w przemówieniu Xi Jinpinga. Mamy już wyraźną oś na świecie, dyktatury kontra demokrację, tak jak to kiedyś opisał prezydent Joe Biden.
Panie redaktorze, rzeczywiście Chiny od początku tej wojny, od lutego, o ile były oskarżane o takie polityczne wspieranie Rosji jako państwa o podobnych systemach władzy, to jednak aktywnie tego wsparcia nie udzielały z różnych powodów wewnątrzpolitycznych, zewnątrzpolitycznych, ale także i z powodów groźby sankcyjnej. Wielu ekspertów wskazywało, że Chiny podczas zjazdu Komunistycznej Partii Chin będą także dyskutować o tym kierunku polityki zagranicznej. Ja osobiście nie widziałem w przemówieniu Xi Jinpinga, przewodniczącego Xi Jinpinga, żadnego twardego wskazania, że to poparcie dla Rosji będzie realizowane. Wręcz przeciwnie, równolegle czy parę dni wcześniej odbyło się głosowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w których to Chiny Rosji nie poparły. Nie poparły ani w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ani na zgromadzeniu ogólnym. Ale trzeba mieć świadomość, że Chiny, Chińska Republika Ludowa również w jakimś sensie jest zainteresowana zmianą architektury globalnego bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa. Przecież wiemy, jak widzą Chiny swoją rolę w Azji Wschodniej, jak widzą swoją rolę w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, więc pewnie próby jakiegoś takiego właśnie zainteresowania przede wszystkim Zachodem tematem relacji z Rosją, z Ukrainą, po to, aby zostawić wolną rękę gdzieś w Azji, na pewno w Pekinie będą podejmowane. Ale ja byłbym tutaj spokojny. My jako Zachód pokazaliśmy i Rosji, i Chinom, że w momencie zagrożenia możemy być zjednoczeni, możemy bardzo twardo odpowiadać i z całą pewnością przewodniczący Xi Jinping także i to rozumie i myślę, że ma swoiście rozumiane pretensje do Władimira Putina, że pozwolił Zachodowi właśnie na pokazanie tej swojej siły, bo to dzisiaj także będzie musiało być brane pod uwagę przez Chiny i każdego innego aktora, który chciałby zmieniać rzeczywistość w sensie negatywnym.
A Zachód pozostanie zjednoczony? Pozostanie jeden kierunek i jeden zakres działania w Waszyngtonie, Paryżu, Berlinie, Warszawie chociażby?
No, panie redaktorze, zawsze jest oczywiście ryzyko. Strona rosyjska także i nie śpi. Próbuje rozniecać te podziały, zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii, rosnących w ogóle cen inflacji, która przecież, jak wszyscy doskonale wiemy, jest w dużej mierze fundowana przez działania Władimira Putina. W kontekście braku nawozów, węgla i tak dalej, to wszystko będzie akcelerowane przez Rosję. Rosja będzie chciała i na zachodzie Europy, i w naszej części świata zniecić emocje, które mają się obrócić nie przeciwko przecież Władimirowi Putinowi, tylko przeciwko własnym rządom i te naciski miałyby zmierzać do rozbicia tej jedności i do zaprzestania wspierania Ukrainy. Taki jest plan i taki jest cel Kremla. Nie możemy się na to oczywiście złapać, nie możemy się na to godzić. Musimy mieć świadomość, z skąd te wszystkie zagrożenia idą. Natomiast no ja też oczywiście nie dam stuprocentowej gwarancji, że na Zachodzie, w Berlinie, w Paryżu te sentymenty prorosyjskie nie będą odżywać. No niestety widzimy, że obiecane uzbrojenie, które powinno w trybie pilnym trafiać na Ukrainę, no z różnych powodów gdzieś utyka i nie jest przesyłane tak szybko, jak powinno być, więc... Ale na ten
A jakie uzbrojenie uważam, że... powinno trafić? Jakby patrzymy z punktu widzenia Warszawy, Rzeczpospolita, jakie ma oczekiwania wobec Zachodu, jak wymarzyłaby sobie zakres pomocy kolektywnego Zachodu dla Ukrainy?
Panie redaktorze, w tym momencie Ukraina potrzebuje tak naprawdę trzech rzeczy. Przede wszystkim systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. No, obserwujemy przecież ataki na infrastrukturę cywilną, na zwykłe bloki, domy, na place zabaw. Ukraina powinna mieć bardzo zaawansowane systemy obrony przeciwrakietowej po to, aby strącać te rosyjskie rakiety. Po drugie, do prowadzenia działań ofensywnych Ukraina potrzebuje artylerii. O im dłuższym zasięgu, tym lepiej po to, aby móc razić w jakimś sensie zaplecze logistyczne agresora. No i po trzecie oczywiście potrzebuje amunicji do tych systemów. To są trzy takie podstawowe problemy, problemy czy wyzwania i one nie są żadną tajemnicą. Zresztą część państw zachodnich obiecało, także i Niemcy obiecały przesłanie takich systemów. No póki co wiem, że przesłały jeden system obrony rakietowej. Myślę, że stać na pewno na większą gospodarkę europejską, na dużo większą pomoc.
A na co stać jeszcze Polskę?
Panie redaktorze, Polska naprawdę zrobiła już bardzo, bardzo dużo i to w kluczowym okresie, w tym najtrudniejszym, kiedy inni byli pogrążeni w dyskusjach, w debatach, czy należy, czy nie należy. My uważaliśmy, że to jest sprawa esencjalna, sprawa dotykająca bezpośredniego naszego bezpieczeństwa. I nie mówię tylko o bezpieczeństwie Polski, ale całej Europy, a nawet całego regionu euroatlantyckiego. Więc Polska naprawdę, jeśli chodzi o wsparcie militarne, zrobiła bardzo dużo. Podobnie, jeśli chodzi o wsparcie humanitarne.
I na ten moment więcej zrobić nie może. Oczywiście poza amunicją, czy jakimiś drobnymi dostawami, ale większych, dużych donacji nie należy się spodziewać strony Warszawy w najbliższym czasie, panie ministrze.
Panie redaktorze, my jesteśmy cały czas zaangażowani w bezpośrednią dyskusję z Kijowem. Jeśli są jakieś prośby ze strony Kijowa dotyczące konkretnego wsparcia, to je staramy się rozważać i realizować. Ale tak jak mówię, no musi być też jakiś podział pracy w ramach sojuszników w NATO czy w ramach partnerów z Unii Europejskiej. Oczekujemy, że nasi zachodni partnerzy zrobią choć trochę więcej. Pamiętajmy też, że my przyjęliśmy w Polsce miliony ukraińskich uchodźców. Dużo więcej uchodźców przekraczało granicę z Polską w tym roku niż w słynnym 2015 roku, kiedy do Niemiec trafiało po kilka, kilkanaście tysięcy osób dziennie. Do nas w tym roku trafiało nawet kilkadziesiąt osób dziennie. Ale no, jak widać, my sobie poradziliśmy dużo, dużo lepiej, ale to też pociąga za sobą różnego rodzaju koszty i wyzwania i takiej argumentacji staramy się używać w rozmowach z naszymi partnerami. My będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba, ale to nie jest tak, że skoro Polska wspiera Ukrainę, to nie wiem, Francja, Niemcy, Holandia czy Austria jest zupełnie z tego tytułu zwolniona z takiej konieczności udzielania poparcia.
Panie ministrze, patrzę na jeszcze jeden proces. On trochę umknął z polskich mediów, ale NATO chce się rozszerzyć. Żeby do tego doszło, potrzeba zgody jeszcze dwóch państw, Węgier i Turcji. Są chyba kłopoty. Jak ten proces przebiega i czy przebiegnie z sukcesem?
No od samego początku ten proces włączania Finlandii i Szwecji był obarczony właśnie tym ryzykiem związanym z postawą finalną kilku naszych sojuszników. Nie wszyscy byli tak mocno i ochoczo gotowi do podejmowania takiej decyzji, ale decyzja na szczycie w Madrycie zapadła. Wszyscy sojusznicy zgodzili się na przyjęcie Finlandii i Szwecji, także i Węgry i Turcja. Więc my jako sojusznik natowski oczekujemy teraz, że skoro powiedziało się A, to również i powie się B w postaci wypełnienia już w zasadzie formalnych obowiązków. Turcy od razu zapowiadali, że ten proces ratyfikacji u nich będzie trwał dłużej, na pewno do późnej jesieni, więc no jest październik, liczymy na to, że będzie ta decyzja podejmowana. Pan prezydent Andrzej Duda podczas swojej niedawnej wizyty w Nowym Jorku rozmawiał także z prezydentem Erdoganem, właśnie namawiając go na jak najszybszą decyzję ratyfikującą, no ale wiemy, że Turcja prowadzi swoją własną politykę, często nieco zaskakującą dla innych sojuszników czy partnerów, więc no możemy tutaj działać i dyplomatycznie starać się ich przekonywać, no ale czekamy na finalną decyzję.
A jaką politykę prowadzi Budapeszt? Zrozumiałą czy niezrozumiałą?
Panie redaktorze, ja jako człowiek odpowiedzialny za politykę wschodnią i politykę bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wielokrotnie wyrażałem swój krytycyzm wobec postawy Budapesztu, jeśli chodzi o właśnie te dwa wymiary polityki zagranicznej. Jest wiele pewnie tematów, w których z Węgrami się zgadzamy, ale są też takie, w których się nie zgadzamy. My staramy się wykorzystywać te nasze kanały dyplomatyczne do tego, aby przekonywać Budapeszt do danych decyzji i między innymi dzięki temu udało się przyjąć 8 pakietów sankcyjnych na Rosję. Jak wiemy, Węgry w zasadzie przy każdym miały różnego rodzaju uwagi, ale poprzez zaangażowanie rządu polskiego, poprzez zaangażowanie najwyższych czynników władzy w Polsce udawało się te Węgry przekonywać. Ale no nie jest tajemnicą, że Węgry inaczej nieco widzą tą kwestię na wschód od naszych granic. Moim zdaniem nie do końca, nie tylko zbieżnie, ale nie do końca zgodnie w ogóle z naszym wspólnym interesem. Dlatego staramy się ich przekonywać, tak jak to na partnerów w ramach jednej organizacji Unii Europejskiej, NATO, przystało.
To jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę wschodnią, jeden temat tylko poruszmy na koniec polityki krajowej. Dzisiaj Donald Tusk o 13 ma się odnieść do kolejnej odsłony, jak mówi opozycja, afery taśmowej, z taką chyba sugestią już niespecjalnie krytą, że wybory w roku 2015 ustawiła nam Moskwa i Władimir Putin. Jak pan minister tego typu tezy odczytuje?
No, odczytuję to znów jako próbę destabilizacji wewnętrznej, wewnątrzpolitycznej. No, widać, że części obozu liberalno-lewicowego trudno jest przyznać, że po prostu przegrali wybory przy urnach. Przecież nikt nie kwestionował faktu, że kilka milionów ludzi zagłosowało na Zjednoczoną Prawicę zarówno w 2015 roku, jak i później w 2019, że ponad 10 milionów ludzi zagłosowało na Andrzeja Dudę, odrzucając najpierw Bronisława Komorowskiego, później Rafała Trzaskowskiego. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, kto ustawił wybory w Polsce, to powiem, że to zrobili Polacy. To Polacy zdecydowali przy urnach, kto ma być ich prezydentem i kto ma rządzić ich państwem. A jeżeli ktoś nie do końca jest w stanie zgodzić się z tą decyzją, to zaczyna szukać jakichś obcych wpływów. Jeśli miałbym patrzeć na to, kto rzeczywiście miał dobre relacje z Moskwą i z Rosją, no to wymieniłbym nazwisko Radosława Sikorskiego, który zapraszał na zamknięte narady polskich ambasadorów Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji, i patrzyłbym na Donalda Tuska, który wielokrotnie wypowiadał się na temat stosunków polsko-rosyjskich, że widzi w nich duży potencjał i dużą przyszłość. No taka to jest opcja, która zawsze szuka tych zagranicznych partnerów, jeśli nie na zachodzie, to na wschodzie. Zresztą przecież duża część dzisiaj establishmentu liberalno-lewicowego ma swoje także i korzenie w PZPR-ze, więc mają niejako w swoim DNA to takie przywiązanie do zawsze zewnętrznego, dużego partnera, w którego głos wsłuchują się i ochoczo realizują później politykę.
Ale tą aktualną kampanię, która podważa wyniki wyborów, czy starała się podważyć z roku 15, można wpisać w akcję destabilizacji, jaką Putin prowadzi wobec całego Zachodu i poszczególnych państw NATO?
Z tą pewnością, panie redaktorze, Władimir Putin przyklaskuje tego typu próbom delegitymizacji i podważania systemu demokratycznego w jakimkolwiek państwie. Im bardziej im bardziej są realizowane kłótnie i właśnie takie próby podważania jeszcze z wspólnego czy z jakiegoś oskarżania się o kwestie rosyjskie, no to na pewno na twarzy, myślę, że dzisiaj mało wesołej twarzy Władimira Putina, patrząc na to, że na froncie ukraińskim rzeczywiście nie widać sukcesów, to na jego twarzy, patrząc na takie zachowania Donalda Tuska, pojawia się mały uśmiech.
Powiedział Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.